Otwórzmy dzisiaj list do Filipian, rozdział 4, od wiersza 1 do 9. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię, upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Proście, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I wszyscy dobrze znamy ten fragment, nieraz go omawialiśmy, ale spójrzmy na niego jeszcze raz w taki może troszkę inny sposób. Główna myśl w tym fragmencie na dzisiaj to źródła siły. Są różne źródła i nam chodzi o właściwe. To według Boga przygotowane, Paweł nam to ogłosił, właściwe źródła siły. Gdzie będziesz za 10 lat? Ktoś zapytał 18-latka. Dla niego 10 lat to jest wieczność. Ktoś, kto ma lat 40, to jest dla niego już stary. Bo on dopiero zaczyna świadome, dorosłe życie. I teraz, żeby na końcu naszego życia, gdy mamy lat 80, 90, 70, żeby nie zboczyć z właściwej drogi, żeby przeżyć właściwie, gdy chodzi o życie rodzinne, duchowe, społeczne, to musi być fundament, solidny fundament założony już, gdy się ma lat 18, a może i 9. Już tutaj musi być budowany fundament, potem można było rozwijać. I właśnie apostoł Paweł w pierwszym wersecie, gdy pisze do tego zboru, kochanego zboru w Filipii, to mówi: bracia moi, ludzie nawróceni, odrodzeni, umiłowani, pożądani, radości, moja korono, a więc miłość, pragnienie, by być z nimi, radość, gdy się o nich wspomina, gdy się z nimi przebywa, i korona tu jest symbolem nie panowania, nie, ale zwycięstwa. To chcę podkreślić. Zazwyczaj korona berło się kojarzą z panowaniem. Ale w tym Paweł miejscu i w innych miejscach pisze o zawodnikach, którzy zdobywają wieniec. Pisze o ukoronowaniu zwycięzcy, gladiatora. Uwieńczenie, właśnie uwieńczenie, ale też i ukoronowanie, czyli to zwieńczenie, gdy ktoś już uzyskał zwycięski wynik. I stąd musimy wyjść z tego boju zwycięsko, by otrzymać koronę. I właśnie on nazywa ich swoją koroną, ale także właściwie ma do nich i o nich mniemanie. Ale co on tu podkreśla? Trwajcie w Panu. I właśnie poniżej on nam podaje tajemnicę tego trwania. Żeby trwać, to trzeba mieć jakieś siły. I skąd te siły brać? Z zewnątrz? Teraz myślę o deszczu. Dobry jest deszcz, ale gdy go jest za dużo? Słońce. Wspaniałe jest słońce, a gdy go jest za dużo? Wiatr. Potrzebny jest wiatr, a gdy go jest za dużo? A więc czy siły z zewnątrz mamy brać? Gdzie są te źródła? I wiemy, że drzewo swoje źródło ma nie w słońcu, nie w powietrzu, nie w chmurach, ale w ziemi. Te źródła są ukryte. I właśnie chcemy dzisiaj mówić o tajemnicach trwania w Panu. O tych tajemniczych źródłach. I najpierw dwa wersety, drugi i trzeci. On jakieś dwie kobiety, Ewodię i Syntychę, napomina, zachęca. Ten wyraz upominać, po raz strofować, po drugie też i zachęcać. I jedną, i drugą pisze upominam, a więc jest bezstronny. W tym sporze, jaki jest między nimi, jakiejś kłótni. Być może to były współpracownice Lidii. A czym się Lidia trudniła, pamiętamy? Jaki miała biznes? Właśnie farbiarstwo. Zajmowała się farbiarstwem, wyrobem tkanin, farbowaniem. Być może one z nią pracowały, nie wiemy. Wiemy, że były jakieś znane i Pawłowi, i zborowi, bo zna ich imiona. Ileż mamy ludzi wymienionych w listach dziejów apostolskich bez imion, ważnych osób. A tu są imiona, więc Paweł je znał, musiały być jakimiś liderkami, a więc kimś znaczącym. I właśnie on je upomina, aby były jednomyślne w Panu. I przypomina nam wszystkim w tej chwili z rozdziału drugiego, wiersz drugi. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I gdy się modlimy o ożywienie, myślimy o ożywieniu, zaraz myślimy o muzyce, o cudach, o nagłaśnianiu tej sprawy. I to są rzeczy słuszne, ale nie fundamentalne. To nie jest tajemnica. Nagłośnienie danej sprawy ewangelizacji nie jest tajemnicą powodzenia. Cuda nie są tajemnicą powodzenia Ewangelii. One służą, lecz to nie jest tajemnica. Tajemnicą jest coś ukrytego, jednomyślność, zgodność, ta sama miłość. To są rzeczy ukryte, wewnętrzne. I to chcę teraz tutaj zaznaczyć, bo w tym fragmencie to wychodzi jako rzecz praktyczna. One nagle są pęknięte. Jest pęknięcie, jest szczelina. I diabeł szuka w Kościele zawsze szczelin i podziałów po to, by tam być klin. Wiemy, idzie teraz zima. I gdzie są jakieś takie pęknięcia, szczeliny, gdy mamy ładny położony gres na tarasie. I tam spuściły spoiny. Tam wejdzie woda, potem przyjdzie mróz i na wiosnę będziemy tam mieć już popękany albo też odpryśniętą jedną płytkę. A więc szczeliny są bardzo niebezpieczne, one niby nic nie znaczą, ale później skutki mają takie tragiczne. I właśnie tu jest konflikt. One się popłuciły. I apostoł Paweł usiłuje je jakoś w tej chwili upomnieć, zachęcić i prosi o pomoc Klemensa. Prosi o pomoc wierne mój towarzyszu, zajmij się nimi, bo one walczyły ze mną. O kim tu pisze Paweł, wierny mój towarzyszu? Czy wy wiecie, czy nie? Przyjmij także i ciebie, wierny mój towarzyszu. Chyba tu chodzi o Tymoteusza. I ja tego nie zauważyłem. Tak, wysłał Tymoteusza do nich. Pośle do was Tymoteusza. O właśnie, tak. A więc prosi swego współpracownika, aby się nimi zajął, bo one walczyły, a więc trudziły się, były jakieś zasłużone, sprawdzone razem z Klemensem, z innymi moimi współpracownikami. A więc nawiązuje do współpracy, do współdziałania, do dokonań wspólnych. I właśnie teraz spójrzmy na dalej. Więc on motywuje je, że mają wspólną pracę. Wszyscy mieli wspólną pracę, więc zajmijcie się nimi. Nie zostawcie tych kobiet skłóconych samych sobie, bo się coś złego będzie działo. A jeszcze jedna rzecz w tej argumentacji, w wierszu trzecim, ostatnie wyrażenie, księga żywota. Ich imiona są zapisane w księdze życia. I to jest cała tajemnica. Pamiętamy, gdy uczniowie, apostołowie wrócili i się cieszyli, że demony są im uległe, to Pan Jezus ich oczy skierował na księgę życia. Nie na demony, ale na coś ukrytego, coś niewidzialnego. Cieszę się z tego, że wasze imiona są wpisane w Księgę Życia. I tu też jest to samo nawiązanie. Kochany Ewodio, Syntycho, wiedzcie, że wasze imiona, Ewodio, imię twoje, ale i Syntychy, Syntycho, imię twoje, ale i Ewodi, jest w tym samym miejscu. Obie jesteście z tego samego źródła. Księdze Życia. I to jest bardzo ważna motywacja. I stąd taki pierwszy ważny punkt. Tajemnicy trwania w Panu, tajemnicy źródła sił duchowych jest zważać na swoje relacje, kontakty z innymi ludźmi wierzącymi. To jest bardzo ważne. Gdy tutaj będzie szczelina, to diabeł to wykorzysta. Dlatego musimy mieć właściwe postawy, gdy chodzi o ludzi wierzących. A więc, gdy są jakieś nieporozumienia, to je niwelować. Nie przykrywać, ale po prostu po Bożemu postąpić. Teraz nie chcę mówić o sprawach dyscyplinarnych, o sprawach, które znamy z tej dziedziny, ale zrobić tak, ażeby naprawić. Powiedzieć jasno, ale z miłością, z przebaczeniem. Przebaczajcie sobie wzajemnie. Więc postawa chrystusowa, by nieporozumienia, które istnieją i będą istnieć, żeby je załatwić w sposób zdrowy, żeby ta jedność się pojawiła, bo inaczej to Kościół będzie zrujnowany i nasza wiara, a też naszych dzieci, będzie zrujnowana. To jest bardzo istotna rzecz, gdy dzieci obserwują, jak się chrześcijanie zachowują wobec siebie nawzajem, co o sobie mówią, też i się albo budują, albo się gorszą. Dlatego też tym, co buduje i wzmacnia Kościół, jest, uwaga, ciepło bliskich chrześcijańskich przyjaźni. To jest bardzo ważne. Nie wszystkich lubimy, nie z wszystkimi się przyjaźnimy, to jest naturalna rzecz, ale to ciepło jednak musimy wytwarzać i niwelować te różne odmienności, bo to jest jedna z tajemnic trwania w Panu, trwania jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wcześniej w rozdziale drugim mówił o tak zwanej falandze, o żołnierzach, którzy walczą w falandze. A więc stali w czworoboku po 8 żołnierzy i w tym czworoboku, gdy stali ramię w ramię i mieli miecze czy włócznie nastawione na zewnątrz, to wrogowie z wszystkich stron podchodzili, to nie wiedzieli, co zrobić, jak ich zdobyć. To była taka twierdza z żywych ciał. I gdyby stali twardo i bronili się, to byli niezwyciężeni. A gdyby któryś z nich upadł, zachęcił się, odszedł, usiadł, już jest przerwa i ta falanga jest już do zdobycia. I stąd właśnie Paweł, pisząc później, nawiązuje do zwycięstw prowadzonych przez nie tylko sportowców, ale i żołnierzy. A teraz spójrzmy na wiersze 4-7. Ważne są relacje z innymi ludźmi wierzącymi, to ciepło przyjaźni. Ale również jest ważne nasz kontakt, nasz stosunek, są ważne nasze relacje z naszym Panem. I 4 wiersz mówi: radujcie się w Panu zawsze. 5 wiersz mówi: Pan jest blisko. 6 wiersz mówi o zanoszeniu próśb naszych, kłopotów, trosk do naszego Pana. 7 wiersz z kolei mówi, że gdy tak będziemy postępować, to coś Pan będzie czynił w naszym życiu, zacznie pokój Boży nas ogarniać i przezwyciężać. I spójrzmy tak kolejno na te poszczególne myśli. Cieszmy się Panem, radujcie się w Panu zawsze. Zgadnijcie, ile razy w tym liście apostoł Paweł zachęca zbrojników Filipi, by się radowali. Ile razy? To jest krótki list, tylko ma 4 rozdziały. I o radości, ile razy? 16 razy. 16 razy, a więc to musi być coś bardzo ważnego, skoro mówi: radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. A więc on chce ich czegoś nauczyć. Nie nauczyć ich ignorowania problemów. Nie ma problemu, nie ma problemu, a problem jest. Nie. Żeby problem widzieć, nim się zająć, ale mimo wszystko radować się Panem. On tego chce ich nauczyć. Paweł nie mówi o zwykłym optymizmie, bo zwykły optymizm, to wiemy, może pochodzić z różnych źródeł. Jest bardzo ulotny, jak bańka, jak balon. Nadmuchana bańka pęknie, balon pęknie i już nie ma optymizmu. Ale tu chodzi o chrześcijański optymizm, który ma solidne podstawy. Bez względu na to, jak nam się układa, jak nam się źle układa nawet, możemy się zawsze cieszyć z jednego. A więc cieszymy się z Boga. Cieszymy się z tego, że nas kocha, że nas miłuje. Jest nam źle, dokucza nam wiele sytuacji, ludzi, okoliczności, ale my się cieszymy, że mamy Boga i że nas kocha. Że nam okazuje miłosierdzie. Że nam daje obietnicę i że jest zawsze z nami. A więc niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje, możemy cały czas mieć radość w Panu. I ona jest naszą siłą. I pamiętamy w księdze Nehemiasza, że siłą waszą jest do ludu, który płakał, z niewoli wyszedł i płakali, nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Głosili im Boże Słowo i mówili: waszą siłą jest radość Panu. 5 wiersz z kolei mówi, że Pan jest blisko. Ale wcześniej jest wyraz skromność. Ten wyraz nas troszkę myli, gdy chodzi o nasz przekład. Dlatego, że to chodzi o pewien wyraz, który oznacza umiar. Umiarkowanie, łagodność i powinno tutaj być życzliwość. I przekład nowy właśnie mówi, używa tutaj: życzliwość wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Życzliwość. Życzliwość, która wypływa z umiarkowania. W sposób właściwy, nie przeceniam siebie, ale w taki sposób właściwy siebie oceniam, a też i ludzi. Nie będę poniżał, ale też umiarkowanie oceniał. W sposób łagodny, wyrozumiały wobec siebie i ludzi. I to sprawia, że nie ma kłótliwości, nie ma szorstkości, nie ma z egoizmu samolubstwa, nie ma odwetu, bo Pan jest blisko. Więc nie ma sensu robić odwet, gdy Pan jest blisko i On odpłaci. Nie ma sensu walczyć, gdy Pan jest blisko i trzeba się Nim zająć, bo Pan jest blisko. Wiemy, mamy w domu jakieś problemy, a goście już idą, prawda, i zaraz będą dzwonić. No to koniec z problemami, musimy się zająć szybko gośćmi, a ten, kto się z nami kłócił, musi lecieć i posprzątać w łazience, bo zaraz tam gość pójdzie do łazienki. Wiadomo, że tutaj trzeba się pozbierać, bo Pan jest blisko. I właśnie to wyrażenie oznacza, Pan jest blisko czasowo, lada moment może przyjść, ale po drugie, Pan jest blisko, bo zawsze jest między nami blisko. Jest obecny w Duchu Świętym. I taki młody człowiek, o którym kiedyś mówiłem, gdy był w wojsku, gdy miał naciski rozmaite, ale on wiedział, że Jezus jest w jego sercu i Jezus jest blisko niego cały czas i dlatego czytał Biblię, nie śpiewał głupich piosenek, zgodził się nawet pójść do karceru za to, że nie usłuchał rozkazu kapłana, bo wiedział, że Pan jest blisko, jest przy nim zawsze i się tego trzymał i nie musiał go nikt pilnować. I stąd właśnie ten czwarty wiersz mówi: bądźcie życzliwi wobec siebie nawzajem, wobec wszystkich ludzi. Łagodni, wyrozumiali, bo Pan jest blisko i przyjdzie, a też jest cały czas blisko nas w swoim duchu. Mamy teraz wiersz szósty, który mówi o troskach, o zmartwieniach. Gdzieś przeczytałem, że Winston Churchill stwierdził tak: kiedy myślę o zmartwieniach, to mi się przypomina pewien staruszek, który na łożu śmierci powiedział, że miał w życiu wiele kłopotów, ale z tych wielu kłopotów się większość nie wydarzyła. Czyli przez całe życie walczył z kłopotami, których większość była wyimaginowana. Bo kłopot, który się już pojawi, no to już trzeba się z nim zmierzyć. Jeśli my przewidujemy jakiś kłopot i się na niego przygotujemy, to też jest rzecz właściwa. Ale jeśli my ciągle widzimy kłopoty i do części z nich się przygotujemy, czy do wszystkich się przygotujemy, ale część przyjdzie, to ile sił stracimy na te, które nie przyjdą. Dlatego też i my musimy znać to, co mówi nam apostoł Paweł: nie troszcie się o nic, ale myśląc o tym wszystkim i o kłopotach, które są i które będą, ale we wszystkim, szósty wiersz, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. To jest tajemnica siły. To jest tajemnica trwania. Są problemy, są troski, są kłopoty i musimy je powierzyć. Musimy je oddać. Musimy to uczynić w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Dlaczego z dziękczynieniem? Dlatego, że na tym wszystkim czuwa Bóg, nie my. Z dziękczynieniem, bo On jest alfą i omegą, więc możemy być pewni zwycięstwa, bo On nas trzyma w swoje ręce. Paweł mówi: jestem pochwycony i dążę, by pochwycić. Więc to jest dziękczynienie, bo trwały jest nasz fundament w Chrystusie Jezusie. Z dziękczynieniem, dlatego że zmartwienie i modlitwa to są wrogowie. Modlitwa i zmartwienie się nigdy nie zaprzyjaźnią. I stąd, gdy ktoś cały czas w modlitwie narzeka, to on się w modlitwie zamartwia. A Paweł mówi: w tej modlitwie odetchnij atmosferą nieba, zacznij dziękować tym, co jest w niebie, tym, co masz w Chrystusie Jezusie. Niech twoja modlitwa będzie orzeźwieniem, a nie będzie jakąś beczką z trucizną. Niech nie będzie modlitwą, gdzie jest pełno zmartwienia, tylko niech będzie modlitwą, która się powierza zmartwienia Bogu. I gdy my to zrobimy, jest skutek, siódmy wiersz, i pokój Boży. Pokój Boży przewyższy, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, będzie nagle strzegł twoich serc i twoich myśli w Chrystusie Jezusie. Pewnie ludzie używają tak zwanego dzienniczka modlitwy. czyli piszą sobie swoje wszystkie prośby, modlitwy w dzienniczku. Wymieniają sobie imiona, nazwiska. Pamiętam pastora w zborze w Lubartowie, gdy byłem tam w tym zborze, to oni mieli na kazalnicy, leżał taki właśnie zeszyt. I w tym zeszycie ludzie wpisywali swoje prośby, albo też gdy zgłaszali je z sali, to tam wpisywano je. Była data i prośba, oczywiście krótko, imię, nazwisko, o co chodzi. I potem, gdy mieli się znów modlić, to czytali poprzednią. I odfajkowywali. Wysłuchane, załatwione, jeszcze nie, już, jeszcze nie. I się znów nowe pojawiały i znów się modlili. I tak mieli cały rok. Zeszyt wymieniali co jakiś czas. I właśnie mieli radość i zbudowanie, że to, o czym już zapomnieli sprzed 2-3 tygodni, sobie przypomnieli, że już jest załatwione. To ich radowało, budowało i pobudzało do nowych rzeczy. A więc Paweł nas zachęca, żebyśmy byli w tej modlitwie i błaganiach konkretni i konkretnie Bogu powierzyli nasze prośby, nasze oczekiwania, ale z dziękczynieniem. I wtedy pokój Boży zacznie przewyższać nasze zrozumienie. Gdy troski i zmartwienia zostawimy u Chrystusa, otrzymamy właśnie pokój. I to pojęcie, co oznacza to pojęcie? Nam się zawsze wydaje, że pokój to jest brak wrogości, ale tutaj chodzi o coś innego. I posłuchajmy. To pojęcie oznacza spełnienie, zdrowie, dobre samopoczucie, jedność z Bogiem, błogosławieństwo i dobro. A więc spełnienie, zdrowie, dobre samopoczucie, jedność z Bogiem, błogosławieństwo i dobro. Wszystkie nasze oczekiwania i nadzieje, które mamy, one będą przewyższone jeszcze, przewyższone przez Bożą odpowiedź. I Paweł mówi, że ten rodzaj pokoju to jest tajemnica, tego świat nie ma. Pan Jezus powiedział, ja wam daję pokój, którego świat nie zna. To jest tajemnica trwania w Chrystusie Jezusie, trwania w Panu. Ten pokój, który przechodzi i wewnątrz, w naszych myślach nas strzeże. I wyraz strzec oznacza trzymać wartę u bram miasta, jak żołnierze trzymają wartę. On trzyma wartę i chroni nas przed zamartwieniem się aż na śmierć. I stąd jest 8 werset bardzo ważny. Tajemnicą trwania w Panu jest zważać na właściwe relacje z wierzącymi ludźmi, a więc żeby nie było pęknięć, o czym mówiliśmy wcześniej. Dalej mówiliśmy, że zważać trzeba na naszą relację z Panem, który o nas się troszczy. A teraz mówimy o sprawie trzeciej i ostatniej. Zważajmy na swoje myśli. Na swoje myśli. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. A więc nie o rzeczach kłamliwych i fałszywych. I tu nie chodzi o jakieś kłamstwo i fałsz, które są jakieś brzydkie, obrzydliwe. Nie. Tu chodzi o rzecz nieprawdziwą. Coś, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Coś, co trzeba sprawdzić. Czy w ogóle warto o tym myśleć? Czasem coś usłyszymy i już się martwimy. Najpierw sprawdź, czy to jest prawdą, dopiero potem się martw. A więc tę tajemnicę trzeba posiąść, by prawdziwe dane wchodziły do naszego wnętrza. Jak na komputera musimy wprowadzić prawdziwe dane, by on nam też dał prawdziwe wyniki. Jak damy dane fałszywe, to wiadomo i wyniki będą zafałszowane. Więc muszą być prawdziwe myśli. Po drugie, co poczciwe. I tam jest wyraz szlachetne. Szlachetne moralnie, dobre moralnie. A więc o rzeczach szlachetnych trzeba myśleć. Po trzecie, sprawiedliwe, czyli słuszne. Słuszne w oczach Bożych, w oczach ludzi. Sprawiedliwe w sposób obiektywny, a nie jak nam się wydaje, bo kogoś lubię, więc będę go usprawiedliwiał, kogoś nie lubię, choćby był dobry, że robił, zawsze będę mu coś przypinał, jakąś łatkę. Nie. Coś słuszne, obiektywnie słuszne. Po czwarte, coś czyste. A więc gdy chodzi o motywy, czy one są czyste, te motywy. Kto z nas zna swoje motywy? Nikt nie wie. Ale musimy jednak dbać o maksymalnie o czystość naszych motywów i sprawdzać, żeby one były zawsze czyste. Co jest cnotą i godne pochwały, co jest przyjazne i chwalebne, co jest wzniosłe i ma dobrą sławę. I myślcie tylko o tym wszystkim. I oczywiście, że jest to trudno uczynić dzisiaj. Gdy nas atakują obrazy i słowa z telewizji, z radia, z gazet, filmów, reklam, rozmów, wydarzeń rozmaitych i cały czas To są myśli nieprawdziwe, niepoczciwe, czyli szlachetne, niesprawiedliwe, nieczyste, nieprzyjazne i chwalebne. To są różne myśli, ale nasze wnętrze musi być cały czas ogarnięte właśnie tym właściwym myśleniem. I to jest ta walka, którą my jako żołnierze w tej falandze mamy toczyć. Co zrobić, żeby te złe myśli w nas nie weszły? Marcin Luther kiedyś powiedział, że nie możesz ptakom zabronić latania nad twoją głową. One będą latać i ty ich nie możesz powstrzymać. Ale co możesz im zabronić, dlaczego nie dopuścić? By nie uwiły sobie gniazda w twoich włosach. I właśnie te myśli będą wokół nas, ze świata nie uciekniemy, ale musimy się bronić, by ten świat sobie nie uwił gniazda w naszych myślach. By tam się nie zagnieździł. To jest troska o nas samych, o nasze dzieci. I nie możemy zabronić im kontaktu ze światem, ale możemy ich nauczyć, aby się wewnętrznie uodporniły na to wszystko i żeby strzegły ten pokój Boży, żeby strzegł, jak żołnierz strzegł i odpychali te złe rzeczy, tylko z dobrych korzystali. I stąd każdy dzień najlepiej jest rozpocząć od czytania Biblii, uwielbienia, modlitwy. W różnych formach to się może odbywać. Mamy płytkę CD, sobie włączymy, prawda? I Nowy Testament, pieśni w radiu, w samochodzie sobie możemy słuchać, co zresztą robimy. W domu to samo możemy zrobić, tego uczyć dzieci, pomodlić się, werset biblijny sobie przeczytać podczas śniadania i sobie nad nim rozmyślać podczas podróży autobusem do pracy, do szkoły. A więc cały czas możemy się już wcześniej nasycić, zapłodnić nasze wnętrze dobrymi rzeczami. I to jest właśnie ten element ukryty naszego życia z Bogiem, trwania w Chrystusie Jezusie. Ten fundament, który jest w nas. Te siły, które są niewidoczne, ale one są w nas, wzmacniane przez Boże Słowo, przez modlitwę i przez uwielbienie. No i na koniec już wiersz 9. Mieliśmy zważać na innych wierzących, aby się z nimi nie kłócić, być w jedności. Mieliśmy zważać na nasze relacje z Panem, zawsze się w Nim radować, troski Mu swoje powierzać. Mamy zważać na swoje myśli, ażeby one były prawdziwe, szlachetne i tak dalej. I teraz jest wiersz ostatni. To wszystko, cośmy słyszeli, mamy praktykować. Mamy to w formie praktycznej zamienić w czyn. I apostoł Paweł tutaj pisze w takiej ciekawej konfiguracji: czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. Więc nie o czynach chcę teraz mówić, ale o wzorcach. Zważajmy na życie innych chrześcijan. Paweł się nie wstydzi, nie krępuje stawić siebie za przykład do naśladowania. I dzieci chcą nas naśladować. Podobnie i my powinniśmy naśladować też ludzi, którzy byli przed nami, chrześcijan, godnych naśladowania. I oni tego mogą od nas oczekiwać i się nie muszą krępować, a my powinniśmy się nastawić, ażeby z nich korzystać. Autor listu do Hebrajczyków daje nam przykład w rozdziale 11 wielu, wielu mężów i niewiast Bożych, abyśmy ich wiarę naśladowali. Ale w 12 rozdziale i w 2 wierszu pisze, że mamy patrzeć w tym biegu na Jezusa. I właśnie patrząc na naszych chrześcijan, na naszych braci i siostry, którzy byli przed nami, gdy przejmujemy ten ważny dorobek ich życia, ich postawy życiowe, to cały czas mamy widzieć w nich Jezusa Chrystusa. I właśnie to Chrystus w nich, przez nich i w nas i przez nas ma być uwielbiony. I to wszystko mamy teraz w czyn zamienić. A więc starać się unikać sporów, pielęgnować jedność z wierzącymi, unikać zamartwiania się i praktykować myślenie o dobrych rzeczach. A Bóg pokoju będzie z nami. I właśnie to zakończenie jest bardzo ważne. Gdy to wszystko będzie w naszym życiu, te proste rzeczy z tego fragmentu, napisane jest po średniku, a Bóg pokoju, pokoju, który przewyższa wszelki ludzki rozum, myślenie, będzie z nami. I to jest teraz najważniejsze, abyśmy się nie oddzielali od Chrystusa, od Boga. I stąd przebaczenie, jedność, modlitwa, dziękczynienie, właściwe myśli, Naśladowanie dobrych i wzorców utrzymują nas cały czas w bliskości z Bogiem, Twórcą pokoju. Jeśli będziemy mieć właściwe relacje z Bogiem i z ludźmi, gdy będziemy kontrolować swoje myślenie i zarazem wdrażać to wszystko w czyn, to możemy być pewni, że za lat 10, 20, 30, za 50, aż do progu wieczności, cały czas będziemy iść tą samą drogą, kroczyć w bliskości Boga pokoju. I stąd 18-latek, gdy sobie to wszystko założy, zacznie realizować, to się będzie dobrze czuł, mając lat 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 i gdy ma lat 98, do Pana odejdzie. To zależy, jaką ma kondycję fizyczną. Zależy teraz, jak się odżywią. Czy Pan Alzheimer będzie z nim, czy będzie poza nim. To teraz zależy, prawda? Już żeśmy nie mówili o sprawach odżywiania, tylko o sprawach duchowych. Aby się dobrze odżywiał, zażywał dużo ruchu, też jest szansa, że i Pan Alzheimer go ominie. A jeśli nawet nie, jeśli nawet jego umysł będzie już taki przytępiony, ograniczony, to jednak też i jego duch cały czas jednak to wszystko, co zbudował od 18 roku życia, będzie mocnym fundamentem trwania w Bogu i wieczności, gdy wejdzie tam, powiedzą, sługo dobrej jakości, dobry, sługo wierny. Dbałeś w Panu, wejdź do radości Pana swego. I tego wszystkim nam sobie życzę, abyśmy, bracia i siostry, wiedzieli, że te słowa, które Paweł głosił do Filipian, są prawdziwe również i w naszym życiu.